Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
I tak wbiła godzina 14:10, a my przenosimy się z krakowskiego przedmieścia w Warszawie do Krakowa. Do Krakowa, a tam jest nasz pierwszy gość, pan Łukasz Gibała, radny miasta Krakowa, lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców. Dzień dobry.
Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie z Krakowa.
Minęło już kilka miesięcy od wyborów samorządowych, w których pan startował. No niestety się nie udało, wygrał Aleksander Miszalski, ale być może koniec roku, grudzień to dobry moment, żeby zrobić taką ocenę tych kilku miesięcy nowej władzy w Urzędzie Miasta Krakowa. Jak pan widzi dokonania nowego prezydenta przez te kilka miesięcy?
Rzeczywiście trochę mi zabrakło. Skończyło się na 49%, no więc zabrakło tego 1% do tych 50%. Natomiast jak chodzi o ocenę urzędującego nowego prezydenta, to ja uważam, że tak naprawdę nic się nie zmieniło. Aleksander Miszalski jest byłym radnym Jacka Majchrowskiego, który przez 20 lat rządził w Krakowie. I dlatego też spodziewałem się rządów kontynuacji i tak to właśnie wygląda. Niestety, jak chodzi o politykę transportową, jak chodzi o politykę związaną z planowaniem przestrzennym, jak chodzi o politykę finansową, to wszystko wygląda dokładnie tak, jak wyglądało za jego poprzednika, czyli mamy coraz większe korki, Kraków jest coraz gorzej zabudowywany, coraz bardziej betonowany, sytuacja finansów miasta pogarsza się z każdym miesiącem, a dodatkowo doszła jedna nowość rzeczywiście, której nie było za czasów rządu Jacka Majchrowskiego, czyli partyjniactwo. Jacek Majchrowski jednak był prezydentem bezpartyjnym, zrzekł się legitymacji SLD, partii, z której się wywodził. Natomiast Aleksander Miszalski jest prezydentem partyjnym. Nie chce zrezygnować z legitymacji Platformy Obywatelskiej, czyli partii, która go wystawiła. I to też widać po jego działaniach. No niestety mamy do czynienia z takim napływem działaczy partyjnych do instytucji miejskich, do spółek miejskich, do Urzędu Miasta. I mówię niestety, dlatego że często to są nominacje bardzo wątpliwe, gdzie widać, że raczej legitymacja partyjna odgrywa rolę, a nie kompetencje.
Chociaż bodajże w październiku, pod koniec października została ogłoszona nowa struktura Urzędu Miasta Krakowa. Czym ona się różni od tej z czasów Jacka Majchrowskiego?
Tak, reforma ma wejść w życie dopiero od stycznia, więc jeszcze nie weszła, ale główna różnica polega na tym, że do tej pory były dwa takie szczeble, czyli prezydent i wiceprezydenci to pierwszy szczebel, a potem byli podlegający pod nich dyrektorzy poszczególnych wydziałów czy jednostek miejskich, a w tej chwili ma się utworzyć szczebel pośredni, czyli departamenty, czyli pod wiceprezydentów będą podlegali szefowie departamentów, dyrektorzy departamentów, a dopiero pod tych dyrektorów departamentów będą podlegali dyrektorzy jednostek miejskich i wydziałów w Urzędzie Miasta. No moim zdaniem służy to głównie właśnie mnożeniu stanowisk. No powstanie ileś wysokopłatnych stanowisk dyrektorów i wicedyrektorów departamentów, które zostaną obsadzone pewnie przez nominatów partyjnych, a my oczywiście będziemy za to musieli zapłacić. No jedną z pierwszych rzeczy, którą zrobię, to będzie pytanie o koszty tej reformy, jak ona wejdzie w życie, bo na razie spytałem się o przewidywane koszty, jakie są analizy i odpowiedziano mi, że nie wiedzą, jakie będą te koszty. Czyli tak naprawdę no, to już pokazuje jakiś absurd tej sytuacji, że Aleksander Miszalski wprowadza reformę, a nie policzył, ile ona będzie nas kosztowała. Ja się obawiam, że zapłacimy za nią bardzo słono.
Natomiast na pewno kosztuje komunikacja miejska. To jest informacja, która zelektryzowała nie tylko Kraków, ale odbiła się szerokim echem w całej Polsce. Wiadomości, że dojdzie do kolejnej, chyba tak możemy powiedzieć, podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej. Brakuje 300 milionów złotych. Jak pan to widzi? Jak w ogóle jest to możliwe, ponieważ w Krakowie i tak te bilety są już dość drogie?
Tak, zazdroszczę panu i zazdroszczę tym osobom, które mieszkają w Warszawie, bo na przykład bilet miesięczny w Krakowie teoretycznie jest faktycznie o 8 zł tańszy od warszawskiego, tylko ten warszawski obejmuje metro, obejmuje kolej i obejmuje gminy ościenne. A w Krakowie płacimy 8 zł mniej, ale nie mamy ani możliwości poruszania się po gminach ościennych za tą kwotę, ani nie mamy kolei, ani nie mamy metra, więc tak naprawdę realnie, no to przecież ten bilet krakowski jest już dużo droższy, a ma rzeczywiście być jeszcze droższy, tak zapowiedział prezydent nowy, Aleksander Miszalski, że albo podniesie ceny biletów, albo co mniej prawdopodobne obecnie radykalnie liczbę kursujących tramwajów i autobusów, więc pewnie pójdzie w ten pierwszy wariant. No moim zdaniem to jest fatalny kierunek, bo jeśli chcemy walczyć z korkami, to trzeba inwestować w komunikację miejską, a nie podnosić cen biletów. To może spowodować, że jeszcze więcej osób się przesiądzie do samochodów, więc te korki będą jeszcze większe, a wpływy z tej podwyżki tak będą iluzoryczne, dlatego że jeśli na przykład te podwyżki były o 10%, to my oszacowaliśmy, że to będzie około 30 milionów złotych w skali roku zysków dla miasta. No a jak pan sam powiedział, deficyt w komunikacji miejskiej wynosi 300 milionów, w związku z tym no to wydaje się, że to i tak nie rozwiąże tych problemów, a jednocześnie spowoduje, że mogą być jeszcze większe korki, bo część osób się przesiądzie z komunikacji miejskiej do samochodów.
Powiedział pan o metrze, to jest słowo magiczne, jeżeli chodzi o Kraków już od kilku dobrych lat, jeżeli nie kilkunastu. Co z metrem w Krakowie?
No wygląda to źle. Być może część naszych słuchaczy nie wie, bo nie śledziła tak na bieżąco kampanii w Krakowie, ale tu przyjechał Donald Tusk, była kampania samorządowa i osobiście obiecał, że rząd pomoże w Krakowie wybudować metro. To też była jedna z kluczowych obietnic Aleksandra Miszalskiego. Tymczasem jak były prace nad budżetem państwa, które teraz się toczyły, jak posłowie opozycji złożyli poprawkę, żeby przeznaczyć 10 milionów złotych na w przyszłym roku na rozpoczęcie prac nad tak naprawdę prac dokumentowych nad krakowskim metrem, no to ta poprawka przepadła głosami właśnie posłów Platformy Obywatelskiej, również posłów z Krakowa Platformy Obywatelskiej, więc to budzi pewien niepokój, bo być może jednak te obietnice były pustymi obietnicami, a przypomnę, że w Warszawie przecież też metro by nie powstało bez finansowania ze strony budżetu państwa. No żadne miasto, a już na pewno nie Kraków, nie udźwignie takiej inwestycji samodzielnie, więc no moim zdaniem tutaj jest wiele znaków zapytania. A drugi znak zapytania, taki, o którym chciałem powiedzieć poważny, jest taki, że złożono dokumenty o decyzję środowiskową, ale uwaga, nie na metro, tylko na szybki tramwaj. Z tego też Aleksander Miszalski się gęsto tłumaczył w sposób taki nie do końca zrozumiany. Mówił, że być może na początku to będzie szybki tramwaj, potem się to przerobi na metro, no ale to jest takie bardzo niepokojące, bo wszyscy wiemy, że tramwaje jednak są czymś gorszym, czymś, co jeździ wolniej od metra. I to też może być takie wycofywanie się rakiem z tej obietnicy, zwłaszcza w połączeniu z tą złą informacją na temat tego, że przepadła ta poprawka do budżetu państwa.
To takie pytanie, bo powiedział pan, że zazdrości mi pan, że w Warszawie tutaj mamy takie warunki. Ja sam jestem z Krakowa i często w Krakowie bywam i takie pytanie, które mi zadaje mnóstwo osób tutaj w Warszawie, ja nie jestem w stanie odpowiedzieć. Przecież jest tyle turystów, tyle bogactwa w tym mieście. To czemu sytuacja w takim razie finansowa miasta Krakowa jest tak fatalna?
No to jest bardzo trafne pytanie. Nawet nie wiedziałem, że pan też pochodzi z Krakowa. Ale to jest bardzo trafne pytanie i wielu Krakowian też sobie zadaje to pytanie. Jak to jest możliwe, że Kraków jest najbardziej rozpoznawalnym polskim miastem, najwięcej przyciąga turystów i też jest drugim polskim miastem, jak chodzi o startupy, jak chodzi o nowoczesny biznes po Warszawie, a więc powinniśmy mieć ogromne wpływy i z turystyki, i z lokalizacji centrów usług różnego rodzaju. Ponad 100 tysięcy miejsc pracy tutaj powstało w tych centrach usług, a pomimo to Kraków jest w gorszej sytuacji finansowej niż Poznań, niż Wrocław, czy niż Łódź, nawet niż Łódź, która przecież jest miastem w bardzo gospodarczo trudnej sytuacji, w trudnym położeniu, bo tam cały przemysł po upadku komunizmu upadł. No więc pojawia się pytanie, jak można tak źle rządzić miastem, żeby to miasto, które ma takie świetne warunki do tego, żeby być miastem bogatym, żeby było miastem najbardziej zadłużonym z polskich miast. No i to jest doskonałe pytanie. Moim zdaniem to wynika z tego, że Jacek Majchrowski, który razem z Platformą Obywatelską i również Aleksandrem Miszalskim, który był jego radnym, rządzili tym miastem i rządzą dalej od ponad 20 lat, po prostu wydają mnóstwo pieniędzy na rzeczy zupełnie niepotrzebne. Podam jeden konkretny przykład. No, niedawno Zarząd Zieleni Miejskiej, to jest taka instytucja, która odpowiada w Krakowie za utrzymanie zieleni, zaproponował, że chce sobie wybudować nową siedzibę za 50 milionów złotych. No to są gigantyczne pieniądze, moim zdaniem zupełnie niepotrzebne. A potem sobie jeszcze sprawdziłem, jak to jest z zatrudnieniem w tym Zarządzie Zieleni Miejskiej. No i okazało się, że kilka lat temu pracowało tam niecałe 30 osób, a w tej chwili już pracuje 270 osób. A przecież liczba terenów zielonych, którymi ci ludzie się opiekują, praktycznie się nie zwiększyła. No w związku z tym, jak to jest możliwe, że pracuje tam 10 razy więcej osób niż pracowało kiedyś? No i jeśli popatrzymy na tego typu właśnie instytucje miejskie, na spółki miejskie, na instytucje miejskie, jak tam bardzo rozrosło się zatrudnienie, jak potworzono tam mnóstwo niepotrzebnych, wysokopłatnych stanowisk i do jakiego tam dochodzi często Bizancjum, no to wtedy mamy chyba odpowiedź na pytanie, jak to jest możliwe, że Kraków, mimo tego, że ma taki potencjał turystyczny i taki potencjał, jak chodzi o startupy, o zaawansowaną gospodarkę, to ciągle jest miastem w fatalnej sytuacji finansowej.
Tutaj takim symbolem była spółka Kraków 50-20, tak chyba należy to czytać,
tak.
Która została zlikwidowana, czy przynajmniej została podjęta decyzja o tym, żeby ją zlikwidować. Czym właściwie ta spółka się zajmowała?
Tak, dobrze, że pan dodał to zastrzeżenie, bo faktycznie radni wreszcie podjęli uchwałę o tym, o likwidacji tej spółki. Ja o to zabiegałem od dawna. Byłem też jedynym chyba radnym, albo jeden z niewielu radnych, którzy nie zagłosowali za jej powołaniem. Ta spółka teoretycznie miała się zarządzać zarządzaniem centrum kongresowym, a w praktyce powstała po to, żeby stworzyć drugą miejską telewizję, która miała być taką tubą propagandową magistratu. Na tą telewizję wydano kilkadziesiąt milionów złotych i ona produkowała takie propagandowe filmiki, propagandowe materiały za grube pieniądze, które oglądało po kilkadziesiąt, po kilkaset osób, takie były wyświetlenia. No w związku z tym to budziło ogromny niesmak i ogromne oburzenie ze strony mieszkańców, że ta spółka po prostu przepala pieniądze, no i słuszne oburzenie. Mieszkańcy sami zbierali podpisy pod obywatelskim projektem uchwały, żeby tę spółkę zlikwidować. To było jeszcze w poprzedniej kadencji. Ten projekt przeszedł, ale Jacek Majchrowski najpierw, a potem Aleksander Miszalski stwierdzili, że ten projekt uchwały był nieważny, bo mieszkańcy nie mają prawa zgłaszać takich inicjatyw, że to jest wyłączna kompetencja prezydenta miasta, co moim zdaniem jest błędną interpretacją prawną, no ale tak się opierali. No ale w końcu po długich bojach udało się rzeczywiście wywrzeć na tyle presję już na nowym prezydencie, na Aleksandrze Miszalskim, że on sam zgłosił taki projekt, żeby tę spółkę zlikwidować. Z tym, że tu też mam szereg takich obaw, czy to jest prawdziwa likwidacja, czy likwidacja pozorna, bo na przykład jednocześnie niedawno został ogłoszony konkurs na nowego prezesa tej spółki, więc pytanie, po co powoływać nowego prezesa, kiedy chce się spółkę likwidować? Tu też zrobiliśmy wielki raban i wielką awanturę i ostatecznie ten konkurs został unieważniony. Pytanie, czy będzie kolejny konkurs, czy też nie. Więc też musimy do końca patrzeć na ręce Aleksandrowi Miszalskiemu, żeby przekonać się, czy faktycznie on tę spółkę zlikwiduje, czy to są tylko takie ruchy pozorowane, żeby uspokoić mieszkańców i żeby w jakiś sposób przeczekać to oburzenie i ten gniew właśnie ludzi.
No dobrze, obsadzenie stołków działaczami partyjnymi. A co robi opozycja w takim razie w Radzie Miejskiej?
No my cały czas staramy się zgłaszać różne projekty. Niedawno złożyliśmy taki projekt, który niestety upadł, ale będziemy do tego ponownie podchodzić, żeby przedłużyć dofinansowanie dla przedszkoli niesamorządowych, dla przedszkoli prywatnych, bo te rodzice w tych przedszkolach boją się, że to dofinansowanie skończy się w przyszłym roku szkolnym. No i boją się, że będzie niższe i faktycznie taka groźba jest, więc walczymy o to, żeby ono pozostało na co najmniej takim samym poziomie jak obecnie. Uważamy, że przedszkola warto inwestować. Złożyliśmy też taki projekt uchwały, żeby uchwała krajobrazowa, która dba o estetykę w naszym mieście, obowiązywała też reklamy polityczne, bo teraz jest tak, że jakby pan jako przedsiębiorca chciał wywieźć sobie baner na płocie, to pan nie może. Jak pan jest politykiem, to pan może już sobie taką reklamę w czasie kampanii wyborczej wywiesić i to jest moim zdaniem bardzo, bardzo nie fair. Złożyliśmy też taki projekt uchwały, żeby na północy Krakowa stworzyć duży, prawie 100-hektarowy park XXL. Takich parków w Krakowie brakuje. W ostatnim czasie, w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat nie powstał żaden taki duży park. No i staramy się też patrzeć właśnie na ręce władzy i nagłaśniać różnego rodzaju patologie, jak chociażby to obsadzanie tych stanowisk przez nominatów partyjnych. Więc zgłaszamy i pomysły pozytywne i patrzymy na ręce urzędującej władzy.
Ale czy to coś daje, ponieważ no, złośliwi mówią, że w Krakowie takim sloganem można powiedzieć, to jest powiedzenie nie da się. I czy rzeczywiście, czy jednak coś się da, czy jednak coś się da zmienić w tym mieście? Według pana.
To jest bardzo trudne, bo większość w Radzie Miasta ma platforma i jak pan zapewne się domyśla, tam jest żelazna dyscyplina. W związku z tym tak naprawdę nie da się nic przegłosować, chyba że się wywrze presję medialną i że jest takie powszechne oburzenie mieszkańców. Wtedy czasami Jacek Majchrowski kiedyś, a teraz Aleksander Miszalski się uginają. Mamy nadzieję, że tak będzie z tymi przedszkolami, ale na razie przegraliśmy. Więc podobnie ciągle nie udało się przeforsować tej uchwały zrównującej prawa przedsiębiorców i prawa polityków, jak chodzi o reklamowanie się na zewnątrz. Więc to, nie ukrywam, często przegrywamy, najczęściej przegrywamy, chociaż w zeszłej kadencji też mieliśmy trochę sukcesów, pewne rzeczy się udało przeforsować, jak chociażby wykup terenów Lasu Borkowskiego, to jest 10 hektarów pięknej zieleni, która mogła pójść pod topór. To był teren prywatny, ale udało się jednak, na początku Jacek Majchrowski nie chciał tego terenu wykupić, ale udało się przekonać ostatecznie, wymusić na nim to, że te pieniądze w budżecie miasta się znalazły i że ten teren dzisiaj jest lasem miejskim. Tak więc no jest to taka trochę walka, jak kopanie się z koniem. Jeszcze póki co jako opozycja mamy siłę się z tym koniem kopać. Kopiemy się z nim, czasami jesteśmy silniejsi, czasami słabsi, ale rzeczywiście jest to bardzo trudne i tym bardziej ubolewam nad tymi wynikami, nawet nie tylko nad tym, że nie zostałem prezydentem, ale też nad tym, że Platforma uzyskała bezwzględną większość w Radzie Miasta. Gdyby to był trochę inny rozkład sił, no to wtedy też pewnie nawet, gdybyśmy nie mieli tego prezydenta, ale mielibyśmy trochę więcej radnych, być może byłoby łatwiej pewne rzeczy forsować, a tak to rzeczywiście jest bardzo trudno. I robimy co w naszej mocy, ale nie zawsze się to udaje.
No to może już ostatnie pytanie. Jak układa się współpraca, czy jest w ogóle jakaś współpraca na opozycji z radnymi Prawa i Sprawiedliwości?
Ja jestem krytyczny, jak chodzi o to, co Prawo i Sprawiedliwość robiło, kiedy rządziło w Polsce, ale akurat wielu radnych Prawa i Sprawiedliwości lokalnie to są osoby, które cenię, które są bardzo merytoryczne, bardzo pracowite i zwłaszcza muszę tutaj wymienić radnego Drewnickiego, to jest wiceprzewodniczący Rady Miasta z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, który jest radnym bardzo kompetentnym, bardzo aktywnym, ale też pojawiło się trochę nowych radnych, bo akurat radny Drewnicki nie jest już pierwszą kadencję, jest już trzecią kadencję, też trochę nowych radnych, którzy bardzo mnie na plus zaskoczyli, że pomimo tego, że są niedoświadczeni, to już posiadają pewną wiedzę i są aktywni od samego początku. Tak więc muszę powiedzieć, że pozytywnie oceniam to, w jaki sposób Klub Prawa i Sprawiedliwości funkcjonuje w Radzie Miasta. I no, wydaje mi się, że gdzieś tam też jest jakiś taki potencjał, że trochę dobrych projektów będzie zgłaszanych przez tę formację.
I tu musimy postawić kropkę. Naszym gościem był pan Łukasz Gibała. Pan Łukasz Gibała, radny miasta Krakowa, Kraków dla mieszkańców. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam pana, pozdrawiam naszych słuchaczy i słuchaczy.